Zarzuty wobec księdza biskupa Jana Szkodonia dotyczące rzekomego molestowania seksualnego zostały celowo wymyślone z zamiarem skompromitowania jego osoby. Proces kanoniczny biskupa zakończył się jego uniewinnieniem. W lutym 2020 roku Gazeta Wyborcza opublikowała reportaż Zły dotyk biskupa z Krakowa, w którym Marcin Wójcik opisał sprawę domniemanych nadużyć biskupa Jana Szkodonia. Donia z Krakowa. Do czynów miało dojść pod koniec lat 90., a ofiarą seksualnego molestowania miała być 15-letnia wówczas Monika, dorosła dziś osoba, która, jak napisał autor artykułu, obecnie jest urzędniczką pod Krakowem. A z nami jest pan redaktor Sebastian Karczewski, publicysta i także redaktor naczelny nowego miesięcznika, jak czytam w podtytule, Dla Odważnych, Non Possumus. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie redaktorze, gdyby pan zechciał przybliżyć słuchaczom tę sprawę, nie chcę mówić o sprawie księdza biskupa Jana Szkodonia, bo okazało się, że żadnej sprawy nie ma. Jest raczej sprawa Moniki. I gdyby pan zechciał opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało, bo mam wrażenie, że w innych mediach tego nie usłyszymy.
Tak, oczywiście. Ja od początku praktycznie zająłem się tą sprawą, przyjrzałem się tej sprawie i powiem tak, już po lekturze tego tekstu w Gazecie Wyborczej, o którym ojciec wspomniał, można było domniemywać, że sprawa jest, jak to się mówi, grubymi nićmi szyta, ponieważ tam wiele rzeczy podawanych w tymże artykule się nie zgadzało, czyli było nieprawdziwych, jak choćby to, że jakiś portier u księdza biskupa urzędował. Choćby taki mały szczegół, ale warto przy takich rzeczach zwracać na to uwagę. I poza tym świadkowie rzekomego zachowania księdza biskupa, wszyscy byli anonimowi. To też mnie skłoniło ku temu, by zająć się tą sprawą, by zbadać, przebadać, dociekać i szukać, bo żeby ustalić jakieś fakty, trzeba szukać. I jak, nie wiem, bo być może ojciec pamięta, ja już 22 października ubiegłego roku na antenie telewizji Trwam mówiłem, że sprawa oskarżenia księdza biskupa Jana Szkodonia, to po prostu mamy do czynienia z oszustwem. Jest to oskarżenie fałszywe, a pani, która oskarżyła księdza biskupa, miała już wcześniej tego rodzaju wybryki na sumieniu, a mianowicie nieco wcześniej oskarżyła własnego męża o przemoc domową. Chciała osiągnąć pewne cele, o których tutaj może nie będziemy wspominać, a przyjdzie czas o nich mówić w najbliższym czasie, bo ja uważam, że ta sprawa księdza biskupa Szkodonia i sprawa tej pani pseudo nazwanej w Gazecie Wyborczą Moniką wcale się nie powinna zakończyć, nie może się zakończyć, by sprawiedliwości stało się zadość, ponieważ mieliśmy do czynienia z oszustką, która już wcześniej składała fałszywe zeznania w sądzie przeciwko swojemu mężowi i sąd dowiódł jej konfabulacji i fałszywych zeznań. I to te akta są w prokuraturze, są w sądzie, a więc nie sposób byłoby przy tej sprawie do tej rzeczy się nie odnieść.
Pan mówi, panie redaktorze, właśnie o tej sprawie i o tym, że sąd jakby nie nabrał się na tę konfabulację tej pani Moniki, to też imię inne niż rzeczywiste, ale posługujmy się nim, i powiedział, że pokrzywdzona w swoich zeznaniach nie opisywała rzeczywistego przebiegu zdarzeń, ale częściowo dążyła do wyolbrzymienia jednostkowych zachowań oskarżonych w celu jego przedstawienia w negatywnym świetle. Powyższe nakazuje zatem zachowanie szczególnie ostrożnego podejścia przy ocenie wiarygodności zeznań złożonych przez pokrzywdzoną. Pan powiedział, że kiedy czytał artykuł Gazety Wyborczej, która jakby poszła tym tropem, to zobaczył już z samej lektury, że może to być niewiarygodne i dlatego postanowił pan zbadać fakty. Natomiast redaktor Zbigniew Nosowski w portalu Więź, to jest Więź, to chyba też ma tam katolicki, zdaje się, taki przymiotnik, chociaż nie wiem, czy jeszcze mają, ale wydaje mi się, że tak. Napisał, że najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że do czynów opisanych w reportażu doszło. Pan kwestionował to i dlatego postanowił krytycznie sprawdzić. Natomiast Zbigniew Nosowski wydał tutaj swoje domniemanie, no i jakby kolportowano dalej to wszystko, co Gazeta Wyborcza napisała.
Tak, ja powiem tak, że to, co ojciec mówi, to też jest wskazówka, a to była dla mnie wskazówka. Ta publikacja pana Nosowskiego i te stwierdzenia pana Nosowskiego, to była dla mnie wskazówka, która wskazała pewien trop. Albowiem te stwierdzenia pana Nosowskiego ukazały się na portalu Więzi dokładnie w tym samym dniu, w którym pan Wójcik w Gazecie Wyborczej opublikował swój tekst. Ja, każdy normalny człowiek zastanowi się, jak to jest, że tego samego dnia bez zbadania faktów ktoś już wydaje opinię. Proszę zwrócić uwagę, że ja na ten temat zabrałem głos dopiero w październiku. To była moja pierwsza publikacja w naszym dzienniku i na antenie telewizji Trwam. A więc od lutego do października minęło kilka miesięcy, bo i tyle miesięcy zajęło mi przyjrzenie się sprawie, dokładne zbadanie, spotkanie się ze świadkami i innymi osobami. Tyle mniej więcej to kosztuje i tyle powinno kosztować. Nie można z dnia na dzień ustalić pewnych faktów. Na to potrzeba czasu i ja ten czas poświęciłem temu, by tę sprawę zbadać. Dopiero kiedy miałem stuprocentową pewność co do tego, co udało mi się ustalić, zabrałem głos w tej sprawie. A to, co udało mi się ustalić, zupełnie zaprzeczyło temu, co było publikowane wówczas przez pana Marcina Wójcika w Gazecie Wyborczej. Mój wniosek jest taki, moje spostrzeżenie jest takie. To, co ukazało się w Gazecie Wyborczej, było celowe i pan Marcin Wójcik świadomie, takie jest moje zdanie, dopisywał to, czego w rzeczywistości nie było. I nie jest, myślę, to pierwszy przypadek. Ja, patrząc na publikacje Gazety Wyborczej w tego typu sprawach, wracam zawsze do sprawy pana Lisińskiego i Fundacji Nie Lękajcie Się. Wówczas, kiedy Gazeta Wyborcza wspierała Fundację pana Lisińskiego i Fundację Nie Lękajcie Się, w tym samym czasie, kiedy powstawał film braci Sekielskich, pierwszy film, i Gazeta Wyborcza, i panowie Sekielscy mieli świadomość tego, że mają do czynienia z oszustwem. Gazeta Wyborcza była tego świadoma i ja mam dowody na to, że była tego świadoma i wiedziała, że ten pan jest oszustem. Ja te dowody wkrótce pokażę, ujawnię te rzeczy. Byli świadomi, a mimo to promowali tego człowieka. Więc pytanie, czy w następnych kilkudziesięciu sprawach nie mamy do czynienia z tym samym? Nie wygląda to podobnie. To jest dowód i ja już teraz obiecuję, że ja ten dowód pokażę, że świadomie wykorzystano oszusta do walki z Kościołem, bo tak to trzeba powiedzieć.
Ale panie redaktorze, oszusta doprowadzono aż do Ojca Świętego, tak. Więc to była grubymi nićmi szyta cała operacja, jeśli mogę tak powiedzieć. A później tego oszusta papież całował po rękach i oczywiście to poszło w mediach i było szeroko nagłaśniane. Ten obrazek, zdaje się, też był potrzebny później w układaniu całej narracji.
Oczywiście. Ja zwrócę uwagę w tym kontekście, co się mówi, na jeszcze jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że media, również te, które noszą nazwę katolicki, promowały pana Lisińskiego. Przypomnę audycję w programie Telewizji Polskiej Między Niebem a Ziemią, W 2019 roku, kiedy po tym, kiedy pan Lisiński znalazł się u Ojca Świętego i ten całował go po ręką, zaproszono pana Lisińskiego jako eksperta od spraw pedofilii do tego programu. On się wypowiadał tam jako ekspert. Kiedy wyszło na jaw, że pan Lisiński jest oszustem, co zresztą potwierdziła sama Gazeta Wyborcza, nagle zapadła cisza. Nikt nie sprostował, nie podał tej informacji. Nikt się do tego nie odniósł. Jak to możliwe, że w mediach, w których kreuje się oszusta jako eksperta, kiedy wychodzi na jaw, że jest oszustem, zapada wielka cisza. Nikt nie jest w stanie się do tego ustosunkować. Pytanie następne. No, nie jest tak, nie wyglądają te rzeczy tak, że ktoś przychodzi do Ojca Świętego, po prostu przyjeżdża, wchodzi do Ojca Świętego. Nie jest tak łatwo się dostać. Teraz moje pytanie brzmi, kto doprowadził do tej sytuacji, że oszukano papieża, podając oszusta za człowieka, który był rzekomo pokrzywdzony przez księdza, przez duchownego. Nikt do tej pory nam nie wyjaśnił, jak do tego doszło, jak to możliwe, że w ten sposób, bo ja rozumiem, przygodnego człowieka można oszukać, ale to są całe procedury, że oszukano Ojca Świętego i nagle nikt nie jest za to odpowiedzialny. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na tę sytuację z wczorajszego komunikatu. To jest komunikat nuncjatury, który stwierdza, no, że nie stwierdzono winy księdza biskupa Szkodonia i jakby sprawa zakończona. No zaraz. Nad oszustwem, kolejnym oszustwem mamy przejść do porządku dziennego. Komunikat nuncjatury stwierdza ewidentnie, że winy nie stwierdzono, a więc oskarżenie było fałszywe. Skoro oskarżenie było fałszywe, to mieliśmy do czynienia z oszustami, którzy nie tylko oskarżyli fałszywie księdza biskupa Szkodonia, ale również z tymi, którzy świadomie promowali tą narrację, przedstawiając księdza biskupa jako przestępcę. Czy teraz mamy przejść nad tym do porządku dziennego? To za miesiąc, dwa będzie kolejna akcja tego rodzaju, bo oszuści czują się bezkarni. I ta sytuacja pokazuje nam, że musimy się zmobilizować i musimy podjąć jakąś sytuację, by my tego ochoczo rozliczamy księży. Pada oskarżenie, że wszyscy rozliczają. Ten taki, nie taki, następnego dnia już życiorys księdza zniszczony, za dwa miesiące wychodzi, że jednego oskarżenia było fałszywe, cisza, nic o tym nie mówimy. Jest cały czas narracja do rozliczenia się z tymi, którzy molestowali i tak dalej, czyli tych, którzy rzekomych sprawców tych czynów, chociaż 90% tych oskarżeń to są oskarżenia fałszywe. A kiedy zaczniemy rozliczać oszustów? Kiedy zaczniemy rozliczać oszustów? Proszę zobaczyć, my rozmawiamy o pani Monice. My nie możemy powiedzieć, nazwiska wymienić, wskazać nazwiska tej pani, bo musimy się liczyć z procesem. Naruszenia jej dóbr osobistych. A dobra biskupów, dobra księży się nie liczą? Gdzie my jesteśmy? W jakim państwie żyjemy? W państwie, w którym chroni się oszustów i pięknuje sprawiedliwych? Gdzie jest prawo? Gdzie jest sprawiedliwość tej kwestii? Te pytania musimy zadawać i sprawa księdza biskupa Szkodonia powinna być sygnałem ostrzegawczym. Dopóki nie zaczniemy rozliczać oszustów, którzy fałszywie oskarżają księży i biskupów, dopóki nie staniemy, nie wywołamy ich do tablicy, dopóty z tego rodzaju sytuacjami będziemy mieć do czynienia. Bo jeżeli postawimy oszustów przed sądem, jeżeli oszuści odpowiedzą za swoje fałszywe oskarżenia, wówczas po jednym, drugim, trzeci już nie zaryzykuje czegoś takiego. Natomiast mamy teraz swawolę pełną, a swawola bierze się stąd, że oszuści, którzy oskarżają fałszywie księży i biskupów, są chronieni. I żeby sytuację uzdrowić, to nie tędy droga, że my będziemy walczyć z pedofilią w kościele. Nie. My musimy walczyć z tymi, którzy fałszywymi oskarżeniami walczą z kościołem. To jest droga do uzdrowienia.
Panie redaktorze, ksiądz biskup Jan Szkodoń musiał opuścić Kraków, także milczał przez ten czas, podczas gdy wszystkie media, że tak powiem, właśnie to nazwisko odmieniały przez wszystkie przypadki. Oskarżony tak naprawdę w mediach równa się już winny. No i jestem ciekaw, czy dzisiaj tyle samo miejsca poświęcą przeprosinom księdza biskupa i kościół, czy też gdzieś może o tym wspomną na którejś tam z ostatnich stron drobnym druczkiem, bo etyka, prawda, będzie nakazywała, żeby takie przeprosiny zamieścić. Jak pan myśli?
Nie, proszę ojca. Nawet tutaj, jeżeli mówimy o etyce niektórych dziennikarzy, to jest jakaś abstrakcja. Bo dziennikarz, który ma poczucie przyzwoitości, nie tworzy fikcji. Nie tworzy kłamstwa i nie promuje kłamstwa. To dziennikarz ma każdą wiadomość rzetelnie i uczciwie sprawdzić i dopiero potem, jak sprawdzi, jak wszystko wyjaśni, ustali, to co ustali, może przekazać społeczeństwu. Powinien przekazać. Natomiast teraz mamy zupełną swawolę. I tutaj nie mówiłbym o jakiejś etyce dziennikarskiej, bo ta nie istnieje. To jest po prostu, typuje się człowieka, księdza czy biskupa, do odstrzału. I nawet dziennikarze, którzy są świadomi, że to jest oszustwo, dalej stosują tam narrację. Ja to, co mówiłem na początku, ja pokażę dowód wkrótce tego, jak działali dziennikarze w przypadku pana Lisińskiego. To nie było tak, że oni dostrzegli ofiarę. Oni wiedzieli dokładnie, że to jest oszust. Ale dzięki temu, że jest oszust, można go wykorzystać z kościołem. I tak to wygląda. Tutaj wczorajszy dzień pokazał, że nikt nawet nie kwapi się do tego, by oczyścić czy przeprosić księdza biskupa. Wręcz przeciwnie. Już wczoraj dziennikarze mieniący się za katolicki, portale tak zwane katolickie pisały, że to, że nie stwierdzono winy, to wcale nie znaczy, że on jest niewinny. Tylko nie stwierdzono, nie znaleziono dowodów winy, ale jest winny. Proszę poczytać. Portale, które mienią się katolickimi. Nigdzie nie ma, że ksiądz arcybiskup był stwierdzono niewinność. Nie ma takiego tytułu. Gdzie jest tytuł ksiądz biskup Szkodoń niewinny? Nie ma. Tylko jest w najlepszym razie, że nie znaleziono dowodów winy. Nikt nie powie, bo nikt przez gardło im nie przejdzie to, że ta narracja, którą stosowaliśmy przez tyle miesięcy, ma być fałszywa.
No jeśli mówi pan, panie redaktorze, także, że dziennikarze wiedzieli o różnych mistyfikacjach, jak na przykład w przypadku pana Lisickiego, jeśli dobrze pamiętam.
Lisińskiego.
No to znaczy, że po prostu jak ma być skazany przynajmniej społecznie w oczach opinii publicznej, to będzie skazany. I będzie się tak pisać, że nie znaleziono prawda, dowodów winy, ale i tutaj szereg kolejnych zastrzeżeń pada po to, żeby człowiek do końca był po prostu ubłocony.
Tak, i to proszę, ja też wrócę do sprawy księdza arcybiskupa Stanisława Wielbusa. Sprawy sprzed 15 lat. Wówczas też, kiedy nawet prokuratura napisała, że te podpisy księdza arcybiskupa, nie można stwierdzić, że są podpisy księdza arcybiskupa. Nie było żadnego dowodu. To odbywało się to na takiej zasadzie, że no sąd sądem, ale my wiemy swoje. My wiemy swoje. I mamy taką sytuację, że ksiądz, który jest uniewinniony w sądzie, czy cywilnym, czy kościelnym, nie ma szansy na rehabilitację. Ja znam osobiście, odwiedzam księży, którzy zostali oskarżeni w ten sam sposób, w podobny sposób, zostali uniewinnieni w procesach kanonicznych, ale i w procesach cywilnych. Oni żyją na wygnaniu, ponieważ no jak ma wrócić, no skoro było oskarżenie, to znaczy coś jest. Ja rozmawiam z ich parafianami, mówię, no tak, przychodzę z wyrokami sądów, pokazuję wyroki sądów. Ci ludzie czytają, świadkowie, te wyroki sądów, że ksiądz jest niewinny. No tak, ale gdybyś faktycznie był niewinny, to by nie mówiono, nie pisano w gazetach, nie mówiono w telewizji. Takie jest nasze rozumowanie. Ale do tego się przyczyniają oszuści w mediach. Nie mówię tylko o tych oszustach, którzy oskarżają, to jest jedna grupa, natomiast drugą grupę stanowią oszuści dziennikarze, czyli pseudodziennikarze, których zadaniem jest realizowanie konkretnych celów wymierzonych przeciwko Kościołowi. I oni to raz realizują. To można ich porównać do funkcjonariuszy organizacji bolszewickich i komunistycznych, bo mają wyznaczony cel, który muszą zrealizować. Nieważne, czy człowiek jest winny, czy niewinny, jest wyznaczony do odstrzału i trzeba go odstrzelić. Czyli nieważne, winny, niewinny, wskażcie człowieka, papiery się znajdą. I z tym mamy dzisiaj do czynienia. Dopóki, ja jeszcze raz powtórzę, dopóki nie rozliczymy oszustów, nie postawimy przed sądem oszustów, dopóty będziemy z tym mieć problem. I jeszcze jedna rzecz. Proszę zobaczyć. W tego typu sprawach, ja też zwracam uwagę, w procesach księży utajnienie, wyłączenie jawności to jest najgorsza rzecz, która ja wiem to z kilkunastoletniego doświadczenia, która może się zdarzyć. Bo jeżeli jest wyłączenie jawności, oszust przed sądem opowiada historię zupełnie fantastyczne. No nikt nie może tego zweryfikować, bo nikt nie wie. Natomiast później, kiedy te akta, czy ksiądz gdzieś tam w osi opowiada, ludzie, sąsiedzi, którzy znają tego oszusta, mówią, ale przecież my go znamy, niczego takiego nie było, on nawet tu nie mieszkał. Jak my mamy to zweryfikować? To musi być przejrzyste, to musi być transparentne. My się domagamy w Kościele, też mówimy, sprawy o molestowanie seksualne muszą być przejrzyste, muszą być transparentne. Ja też jestem tego zdania. Muszą być transparentne. I nie tylko w procesach kanonicznych, ale i w procesach cywilnych. Bo tam mamy do czynienia z oszustami, którzy ukrywając się, tak jak pani Monika, ukrywa się, zmienia nazwisko, nagle w jednym procesie nosi jedno nazwisko, w drugim drugie. Można jej ujawnić, bo jest zagrożenie procesem. I co? Teraz pani Monika za miesiąc przyjdzie coś jej do głowy głupiego, oskarży następnego księdza czy biskupa, który jej się nie podoba, albo, tu już nawiązuje do motywu, nie spełni jej żądań czy oczekiwań. I co? I dalej będziemy w tej samej sytuacji? Dalej będziemy szukać? Ja uważam, że tą panią powinno się pokazać, opisać, pokazać dane personalne i zamieścić portret. Rozkleić najlepiej w Krakowie portret tej pani i powiedzieć, oto oszustka, która oskarżyła księdza biskupa Szkodonia. Uważajcie. Uważajcie, żebyście nie padli ofiarą. No bo coś z tym trzeba zrobić. Nie możemy chronić oszustów. Jest. To jest jakieś poczucie sprawiedliwości. A na razie jest tak, że oni są bezkarni. Iluż księży, iluż biskupów zostaje ofiarami tego rodzaju oszustów wspomaganych przez media. Bo ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pan Wójcik, który opublikował w Gazecie Wyborczej te oskarżenia w stosunku do biskupa Szkodonia, opublikował też oskarżenia w stosunku w innej sprawie. Jeden z biskupów został, proces rozpoczęto właśnie na podstawie wymysłów pana Wójcika. Ja nie spodziewam się, że Gazeta Wyborcza będzie uczciwa w tego rodzaju sprawach. Ale my, jako katolicy, jako wierni, którzy to obserwujemy, bo to są nasi biskupi, my musimy być uczciwi. My musimy stanąć w obronie. Owszem, jeżeli jest winny, nie będziemy rozrywać szat. Ale jeśli jest niewinny, przywróćcie mu dobre imię, wróćcie do sprawiedliwości i oddajcie mu sprawiedliwość. My musimy to obronić, bo nie spodziewajmy się, że media typu Gazeta Wyborcza, TVN i inne sprawiedliwie i uczciwie do tego podejdą. Potrzeba na mobilizacji, żebyśmy stanęli w obronie tych, którzy są fałszywie oskarżeni z jednej strony, a z drugiej zdemaskować oszustów, bo to jest krok do przodu. Ja dziwię się, bo ja w 2019 roku podczas konferencji Episkopatu Polski, która odbywała się w Płocku, podczas konferencji prasowej zadałem księdzu prymasowi pytanie. Księże prymasie, co jest z tymi, którzy zostali fałszywie oskarżeni? Księża, którzy dzisiaj są zesłani, są napiętnowani, traktowani jak terendowaci, chociaż zostali uniewinnieni w procesach kanonicznych i w procesach cywilnych. Jakie środki, jakie decyzje podjęto, by przywrócić im dobre imię? I z jaką odpowiedzią się spotkamy? Z rozłożonymi rękami i dziwnym spojrzeniem.
Dlatego też tak, to jest ważne. No ta elementarna sprawiedliwość, dla której też nie ma zadośćuczynienia. Tak naprawdę dla ofiary pedofilii, dla skrzywdzonych dzieci też tak naprawdę nie ma zadośćuczynienia, bo Pan Jezus powiedział, że to jest zbrodnia, gdy mówimy o tym, że ktoś zgorszy dziecko, czy wyrządzi krzywdę tego typu, zwłaszcza dziecku. Jeżeli gwałt jest przestępstwem, to pedofilia jest zbrodnią. Każdy powinien, niezależnie od tego, kim jest, jaką funkcję pełni, ponosić odpowiedzialność, bo to jest z jednej strony grzech wołający o pomstę do nieba, z drugiej właśnie przestępstwo, ale też nie może być przyzwolenia na oskarżenia fałszywie i robienie też, a czasem, jak widać, to się zdarza. Pan mówi, że w 90% tak jest, pan bada te sprawy. Nie może też Kościół i duchowni być takimi chłopcami do bicia.
Tak, no zwłaszcza teraz to, co ojciec mówi, zwrócę jej uwagę, proszę zobaczyć, każda sytuacja, do która dotyczy księdza czy biskupa, jest na czołówkach gazet i na czołówkach portali. Czy w ten sam sposób traktuje się nauczycieli, trenerów, polityków i innych, którzy te środowiska, w których ten procent jest o wiele większy, według oficjalnych danych policji, prokuratury, bo też występowałem o te dane, ten procent jest o wiele większy. Tych, którzy dopuścili się tego rodzaju przestępstw. I mówi się o nich? Ja też zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znam przypadek księdza, który na podstawie fałszywych zeznań, ewidencji, bo to nawet w notatce sędziowskiej jest, że to zeznanie fałszywe, został skazany na karę więzienia 3 lat. Znam przypadek, zresztą znany, bo troszeczkę nagłośniony w Polsce, osoby, nauczyciela, który wykorzystał podopiecznego w ten sam sposób. Na jaką karę został skazany? 120 godzin pracy społecznej. Więc nie są zachowane nawet proporcje. Tu nie ma proporcji. Bo wszystko toczy się w tej narracji. Ja byłem kiedyś po się z jedną ze spraw, poszedłem osobiście do prezesa jednego z sądów. Mówię, panie prezesie, czy pan nie widzi, co tu się dzieje, że to wydaliście wyrok na podstawie fikcji? I ów prezes mi odpowiada, no ja wiem, proszę pana, ale co zrobić, skoro te media tak krzyczą? Rozmawiam z jednym z biskupów i słyszę, ale księże biskupie, przecież to chyba nie tak powinno być. No być może należałoby coś w tej sprawie zmienić, ale zaraz będą media krzyczeć, że jest tak i tak. My się boimy mediów? Jeżeli będziemy się bać mediów, to tych spraw, tego rodzaju fałszywych oskarżeń będzie więcej. Ja powiem na koniec tak, że ci, którzy dopuścili się tego rodzaju przestępstw, nawet w szeregach duchowieństwa, zasługują na karę i ta kara powinna być adekwatna do przestępstwa. Natomiast ci, którzy zostali oskarżeni fałszywie, nie mogą ponosić takiej samej kary jak przestępcy.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten głos, za rozmowę i dziękuję też dlatego, że przygotowując się do tej rozmowy zajrzałem do miesięcznika Non Possumus, którego pan jest redaktorem naczelnym i to jest akurat lipcowy numer. Tam również to oskarżenie księdza biskupa Jana Szkodonia było przez pana rozbierane na czynniki pierwsze, pokazywane jak to zafunkcjonowało i też miałem możliwość zapoznania się z tym tekstem. Ciekawych tekstów tam jest bardzo wiele, więc też dziękuję, bo to jest nowy miesięcznik, który ukazał się na rynku Non Possumus. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, ojcu. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.